Witam Was serdecznie, braterstwo, w tym dniu i przy już trzecim wykładzie z tego dnia. Dziękuję zborowi za zaproszenie mnie do tego wykładu, zborowi Woli Krzysztoporskiej. Wierzę, że Pan Bóg pobłogosławi nasze wspólne rozważania dotyczące tematu jedności ludu Bożego. Na początek oczywiście pozdrowienia od naszego niezależnego zboru Pana w Rybniku, od osób, które pozostały w domach, nie mogły tutaj przyjechać, ale gorąco prosiły Was pozdrowić i życzą Wam wielu łask i błogosławieństw Bożych na drodze Waszego poświęcenia. Temat jedności ludu Bożego. Na pierwszy rzut oka ten temat może wydawać się trudny, może też się wydawać prosty. Dla niektórych. Jedni będą podchodzić do tego tematu właśnie w taki, a inni w inny sposób. Na pewno to, co można o nim powiedzieć, że jest to temat bardzo złożony, jest to temat ważny i jest to temat też na czasie, dzisiaj szczególnie. Temat złożony dlaczego? Dlatego, że dotyczy skomplikowanych relacji międzyludzkich. Każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy z nas też jest innym chrześcijaninem. W inny sposób też rozwijamy się w naszym poświęconym życiu. Zajmujemy różne postawy w naszych różnych sytuacjach życiowych. Czas też odgrywa w tym bardzo ważną rolę, no i Bóg, który z jednej strony zachęca nas w swoim słowie do tego, żebyśmy stanowili jedność jako lud Boży, a z drugiej strony dopuszcza na doświadczenia, które ten lud Boży dzielą. Wersetów dotyczących jedności trochę w Biblii znajdziemy, część z nich sobie później odczytamy z pewnością, ale jeden spośród tych wszystkich wersetów dotyczących jedności ludu Bożego jest wyjątkowy. I on będzie właśnie naszym wersetem podstawowym. Jest to werset zapisany z Ewangelii Jana, 17 rozdział i 21 werset. Ewangelia Jana 17, 21. Tam jest zresztą przewija się w kilku wersetach tej Ewangelii Jana, 17 rozdział, ale wybrałem akurat ten 21 werset. Aby wszyscy byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Żeby przejść do sedna tego tematu dotyczącego jedności chrześcijańskiej, czy też jedności ludu Bożego, musimy sobie zrobić taki ciut dłuższy wstęp związany z jednością jako taką. Czyli na czym ona polega i co właściwie o niej decyduje w ogóle wśród ludzi, a nie tylko wśród chrześcijan. Ponieważ jak zauważymy, wszystkie te zasady związane z jednością między ludźmi obowiązują dokładnie takie same zasady, również jeśli chodzi o jedność chrześcijańską. A więc dwa słowa na temat samej jedności. Jedność to oczywiście nic innego jak kilka elementów składających się w jedną całość. Nie muszą to być elementy identyczne, ale oczywiście mogą. Coś jednak wspólnego musi je z sobą łączyć. Na przykład człowiek jest takim dobrym przykładem. Jako istota składa się z wielu elementów, które tworzą jedną całość. Połączone są w jeden organizm i współpracują z sobą. Te elementy są różne, niektóre takie same, ale jednak coś wspólnego jest z sobą łączy. Tym czymś, co jest z sobą łączy, to jest zapewnienie egzystencji człowiekowi, normalnego funkcjonowania. Jedność też dla ludzi jest jedną z najważniejszych rzeczy w ich życiu. Ta jedność z drugim człowiekiem. Tak nas stworzył Pan Bóg, że pod naturalną potrzebą człowieka jest potrzeba utożsamiania się z kimś innym. Człowiek potrzebuje mieć kogoś bliskiego. I żeby zaspokoić te nasze potrzeby, to nie tylko o to chodzi, żebyśmy żyli w towarzystwie innych ludzi lub żebyśmy byli otoczeni innymi ludźmi, bo to może rozwiązuje problem, że człowiek nie jest sam, ale nie rozwiązuje problemu, że człowiek może być samotny. Nikomu z nas na pewno nie podoba się sytuacja, kiedy żyje obok jakichś ludzi. No niby jesteśmy razem, żyjemy razem, tak, ale to tak trochę właśnie na niby. Tak naprawdę niewiele nas łączy, jesteśmy obok siebie, źle się czujemy w takich sytuacjach, prawda? Jako ludzie mamy więc potrzebę utożsamiania się z kimś. Potrzebujemy sympatii, zrozumienia, wspólnoty, akceptacji. Tak został również stworzony Adam i tak samo źle mu z tym było. Tak samo to odczuwał. Dlatego Bóg nie pozostawił go w takim stanie, tylko stworzył mu kogoś takiego drugiego takiego człowieka, którym była Ewa, nie po to właśnie, żeby żyła obok niego, tylko żeby stanowiła z nim jedność, jedno ciało. I właśnie ta jedność z drugim podobnym człowiekiem, ta łączność duchowa, to poczucie przynależności do jakiejś osoby lub do grupy osób jest jedną z podstawowych potrzeb ludzi. Przykładów potwierdzających tą potrzebę duchowej jedności jest bardzo wiele. Ja może jeden tylko przytoczę. Więc jest szkoła i klasa. I jak mamy grupę osób, grupę dzieci w klasie, to każdy z tych dzieci ma potrzebę akceptacji tej grupy i utożsamiania się z całą swoją klasą. Jeśli jest taka sytuacja, że jeden z tych uczniów nie jest akceptowany przez pozostałych uczniów, to jest to dla niego trudne doświadczenie. Dlaczego? Bo z jego potrzeby wynika chęć utożsamiania się z grupą. Albo możecie zrobić takie doświadczenie. Oczywiście tak, oczywiście tylko teoretycznie. Gdybyście dali kilku wybranym uczniom smartfony, to jest taka nowa zabawka teraz, na których są bardzo fajne gry, to automatycznie tych kilku uczniów połączy coś. Oni się zjednoczą, ponieważ ten wspólny temat, te wspólne gry, coś ich z sobą połączy. To właśnie ich z sobą połączy i co się jeszcze stanie? Automatycznie troszkę odsuną się od reszty klasy z uwagi na to, że nie, ta reszta klasy, ta reszta grupy nie będzie miała tego czegoś, co oni posiadają. To takie banalne porównanie, zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej dokładnie tak to funkcjonuje. I to nie tylko wśród dzieci, ale również wśród osób dorosłych, czyli wśród nas. Że żeby zaistniała jedność między ludźmi, tych ludzi po prostu coś musi z sobą łączyć, jakaś wspólna część. Wracając do tej szkoły, pamiętacie, w jaki sposób w szkole rysowało się zbiory? To takie dwa kółka na tablicy pani rysowała, w których zawierały różnego rodzaju elementy. I te, jeśli te elementy były całkowicie z sobą różne, to te kółka stały obok siebie i były niezależne od siebie. Ale można też narysować dwa kółka, które mają, czy też dwa zbiory, które mają tak zwaną część wspólną. Te dwa zbiory, chociaż w niektórych elementach się z sobą różnią, to jednak łączy coś szczególnego. I tym czymś szczególnym jest właśnie ta wspólna część, która jest identyczna dla każdego z tych zbiorów. I w taki właśnie sposób analogicznie ta zasada jedności funkcjonuje między nami. Czyli w pewnym obszarze dwie lub więcej osób, żeby stanowić jedność, musi ich coś łączyć. Chociaż w pozostałych elementach mogą się z sobą różnić. A jednak pomimo tego, że występuje ta część wspólna między ludźmi i nawet tych elementów, które są w tej wspólnej części między ludźmi, może być bardzo dużo, to jednak nierzadko zdarza się, a nawet często, że nie są one wystarczające, żeby z kimś stworzyć jedność, żeby być z kimś jednością. Dlaczego tak się dzieje? Bo żeby zaistniała jedność, to oprócz warunku istnienia tej wspólnej części musi być jeszcze spełniony jeden warunek. Jaki? Więc rzeczy, które nas łączą, muszą być dla obu stron ważne. Czyli muszą to być rzeczy o wysokim priorytecie. Na przykład fakt, że ja lubię kawę i ktoś inny lubi kawę, wcale nie jest podstawą do tego, że chcemy wspólnie spędzać czas. Albo że nawet nie jest podstawą do tego, żebym ja chciał z nim tą kawę wypić. Jest więc wiele rzeczy, które mogą znajdować się w tej wspólnej części, ale wcale to nie będzie podstawa do tego, że będziemy chcieli się zjednoczyć i w jakiś sposób połączyć. Tak właśnie się dzieje, kiedy to, co nas łączy, ma mniejszą wartość lub ma zdecydowanie niższe znaczenie niż to, co nas dzieli. Czyli rzeczy, co do których jesteśmy różni, mają zdecydowanie wyższe priorytety i są dla nas ważniejsze niż to, co się znajduje w tej części wspólnej. Tak więc te priorytety, ta hierarchia wartości w naszym życiu ma istotne znaczenie, jeśli chcemy stworzyć prawdziwą jedność. A dla ludzi różne rzeczy mają różną wartość. Są oczywiście rzeczy dobre, które mają dla nich wysoką wartość i ludzie potrafią się zjednoczyć w dobrym, ale są również rzeczy, które są złe i ludzie się potrafią zjednoczyć dla złych celów, po to, żeby osiągnąć złe korzyści. Na przykład mamy takie grupy przestępcze, które się jednoczą i oni są tak silnie związani z sobą i są tak solidarni, że jeden drugiego przestępca nawet nie wyda, chociaż są zjednoczeni w złym, ale rzeczy, co do których są zjednoczeni, są dla nich ważne. Albo może to być tylko jedna rzecz, która ludzi łączy. Jest tylko jeden element może być taki, i też się tak zdarza, że jeden element zjednoczy ludzi. Na przykład co to jest? Wspólny wróg, czyli nienawiść do kogoś. Nienawiść do kogoś, uczucie o tak wysokim i silnym priorytecie, tak silne uczucie negatywne oczywiście, jeśli mówimy o relacjach międzyludzkich, że potrafi połączyć dwóch ludzi. I w takiej sytuacji jakiekolwiek pozostałe inne różnice nie mają dla takich ludzi znaczenia. Raczej smutne, prawda? Trzeba też wspomnieć w tym momencie o może też istotnej rzeczy, a mianowicie o tym, co decyduje tak naprawdę, że coś jest dla nas ważne. W jaki sposób ustalamy sobie priorytety w naszym życiu. Więc tak jak Salomon pisze, tam skarb twój, gdzie twoje serce. A więc tam skarb twój, te ważne dla ciebie rzeczy, te, które traktujesz jako skarb, tam będzie twoje serce z nimi. Tak więc najważniejsze dla nas rzeczy czy osoby to są te rzeczy i te osoby, z którymi jesteśmy najsilniej związani uczuciowo. A więc to nasze serce ustala priorytety w naszym życiu. Krótkie podsumowanie na tym etapie. Więc cechą jedności jest to, że posiada ona w wyniku posiadania pewnych wspólnych elementów o wysokim priorytecie. Im większy ten obszar i im elementy, które się w nim znajdują, mają większą wartość, tym głębsze relacje nas, tym większe, silniejsze więzy nas łączą razem z sobą, tym większą stanowimy jedność. W jaki sposób tą jedność się osiąga? Jedność powstaje niejako automatycznie. Jak magnes ludzie przyciągają się do siebie, kiedy coś ich łączy, i jak magnes również odpychają się od siebie, kiedy coś ich dzieli. Tą siłą, która wpływa na te relacje międzyludzkie, jest właśnie ta potrzeba jedności, ta duchowa potrzeba jedności. Jak mówimy, ciągnie swój do swego. Czyli ludzie o podobnych upodobaniach będą ciągnąć automatycznie w swoim kierunku. Kiedy się spotykają i zaczynają z sobą rozmawiać, to niejako automatycznie znajdują sobie tą wspólną część. Mówimy nawet, że znajdują wspólny język, czyli tą wspólną częścią jest to, że oni rozumieją podobnie pewne rzeczy. W ten sposób tworzą się przyjaźnie, tworzą się grupy przyjaciół, tworzą się grupy chrześcijan, tworzą się nawet duże społeczności. Ale jak to w życiu bywa, ludzie się zmieniają i to, co ich kiedyś łączyło, może ich już przestać łączyć. To, co kiedyś dla nich było ważne, może przestać być dla nich ważne i już dzisiaj ważne nie jest. I ten proces idzie dokładnie wtedy w drugą stronę. Doprowadza taka sytuacja do tego, że przyjaźnie się zrywają, że dochodzi do rozwodu w małżeństwie. Dlatego, że dla kogoś jego małżonek już nie jest numerem jeden, tylko ktoś inny jest numerem jeden, ktoś inny stał się ważniejszy w tym momencie. Albo stało się coś ważniejszego niż rodzina. W ten sposób dochodzi również do podziału zborów i do podziałów całych dużych społeczności. Już nie ma między nimi takiej jedności, jaka była kiedyś. Mówiąc o jedności, trzeba jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a konkretnie bardzo ważnym słowie. Ktoś wie jakim? Kompromis. To słowo nazywa się kompromis, który działa tak naprawdę tylko w relacjach z niedoskonałymi ludźmi. Kiedy mówimy o relacjach Bóg i nasz Pan, tam nie ma mowy o żadnym kompromisie, ponieważ oni są stuprocentową jednością. Kompromis polega na tym, że z pewnych rzeczy jesteśmy w stanie zrezygnować, żeby teoretycznie ten wspólny obszar powiększyć. Dlaczego teoretycznie? Dlatego, że my go w praktyce nie powiększamy. Tak naprawdę tylko zmieniamy proporcje między tym, co nas dzieli i tym, co nas łączy. Kompromis sprawia, że nie powiększa się obszar wspólny, ale zmniejsza się obszar tych rzeczy, które nas dzielą. Kompromis jest niezmiernie ważnym elementem, jeśli chodzi o utrzymanie relacji i jedności wśród nas, czyli niedoskonałych ludzi. Natomiast ma swoje granice. Jakie są granice kompromisu? Kompromis nigdy nie powinien dotyczyć tych najbardziej wartościowych rzeczy, tych o najwyższym priorytecie. Ty oczywiście możesz zmienić swoje priorytety, bo każdy człowiek zmienia priorytety, ale nie możesz z nich zrezygnować, choćby tylko po to, żeby utrzymać z kimś jedność. Problem pojawia się, kiedy ktoś dla stworzenia lub zachowania jedności rezygnuje właśnie z tych rzeczy. Ta jego wewnętrzna potrzeba stworzenia lub utrzymania jedności jest na tyle silna, że fundamentalnym zasadom, które stanowiły wartość w jego życiu, jest skłonny nadać niższy priorytet. One muszą niejako zejść na dalszy plan, a może z czasem nawet całkowicie mogą zniknąć z jego życia. Nie po to, żeby go z kimś coś łączyło, ale mniej dzieliło. Dlaczego jedność jest tak potrzebna i pożądana? Oprócz tego, że jest to naturalna potrzeba człowieka, jak już wspomnieliśmy, to jedność ma swoje wymierne korzyści. Grupa osób, która stanowi jedność, może zdecydowanie więcej osiągnąć niż każdy z nich indywidualnie. Stąd ludzie organizują się, żeby zrealizować jakieś cele. Jednoczą się, żeby coś osiągnąć, żeby osiągnąć lepsze rezultaty. Kaznodzieja Salomona, 4 rozdział od 9 do 12, mówi nam na przykład o tych korzyściach wynikających z jedności. Kaznodzieja Salomowy 4, 9 do 12. Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, kto by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może się jeden zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Więc ludzie, którzy są zjednoczeni, są w stanie zrobić dużo więcej niż każdy z nich w pojedynkę. A w przypadku zagrożenia bardzo trudno ich pokonać. Dlatego kiedy grupa ludzi jest zjednoczona, to ich wielka siła bierze się po prostu stąd, że siły każdego z nich indywidualnie po prostu dodają się do siebie. Jak mówimy, w jedności siła. Sznur potrójny, jak pisze Salomon, nie tak łatwo się zerwie, a poczwórny, a składający się z 10 włókien, a z 20 jest jeszcze silniejszy, prawda? Salomon nie pisze o sytuacji, kiedy spotyka się grupa ludzi, nawet na jakieś wspólne spotkania i rozmowy, i nawet sobie tej kawy się napiją, ale każdy z nich jest osobno. Salomon pisze o sytuacji, kiedy pojedyncze włókna tego sznura są ściśle z sobą zespolone. One się mocno siebie trzymają, łączą się w jedność i łączą się w jedną grubą linę. To jest już jedna lina, a nie poszczególne włókna. Kto zerwie taką linę? Bylibyście w stanie, braterstwo, przerwać grubą linę, tak po prostu w rękach? Taką grubą linę ciężko jest przeciąć nawet ostrym narzędziem. A jeśli macie linę składającą się z 10 włókien i przetniecie jedno z tych włókien, a 9 nie, to ta lina i tak się nie przerwie. Bo chociaż jedno włókno jest przerwane, to te pozostałe 9 wciąż mocno trzymają. Taka sytuacja ma miejsce tylko wówczas, kiedy między ludźmi panują silne związki i głębokie relacje. Coś bardzo mocno ich z sobą łączy. I z kolei sytuacja odwrotna. Kiedy ludzie nie są zjednoczeni, czyli każde z tych włókien jest osobno, to tak naprawdę są bezradni i bezsilni. Jak mówi nasz Pan, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Tak więc ludzie dążą do jedności, ponieważ mają potrzebę utożsamiania się z osobami, z którymi łączą ich ważne rzeczy. I przez to chcą, żeby być jak najbliżej siebie. Razem chcą osiągać wspólne cele, spotykać się, rozmawiać z sobą, wymieniać myśli czy poglądy, dzielić się swoimi przeżyciami, spędzać wspólnie czas, cieszyć się swoimi radościami, współczuć sobie wzajemnie w trudnych chwilach, pomagać sobie wzajemnie, razem przeciwstawiać się przeciwnościom i wiele, wiele innych korzyści i rzeczy można by tutaj oczywiście wymieniać. Pomiędzy nimi, istotna rzecz, panują bardzo głębokie relacje, ponieważ bardzo silnie są z sobą związani uczuciowo. To tyle, jeśli chodzi o ten wstęp, który był niezbędny do tego, żebyśmy przeszli do teraz tego naszej istoty tematu, a mianowicie jedności ludu Bożego, czy też jedności chrześcijańskiej. Ponieważ to spotkanie ma charakter chrześcijański, więc zakładam, że to, co najbardziej nas interesuje, to właśnie jedność chrześcijańska. 5 rzeczy do zapamiętania z tego wstępu to oczywiście część wspólna, ważne rzeczy, czyli priorytety, serce, które tutaj ustala te priorytety, kompromis, który jest bardzo ważny, o którym za chwilę powiemy, i korzyści z jedności, których jest bardzo wiele, pod warunkiem, że ona naprawdę występuje. Kiedy mówimy o jedności chrześcijańskiej, czy też jedności ludu Bożego, zamiennie można stosować te terminy, to na pewno zgodzicie się ze mną, że trzeba poruszyć tutaj jakby 2 wątki. Czyli jedność pomiędzy różnymi grupami, czy też denominacjami chrześcijańskimi i drugi aspekt to jest jedność w każdej z tych grup osobno. Czyli w każdej z tych grup chrześcijańskiej jedność. Na ten temat, na temat jedności chrześcijańskiej również wielu chrześcijan ma wiele różnych poglądów. I co ciekawe, każdy czyta tę samą Biblię. Każdy czyta w tej Biblii zachętę do jedności, że ta Biblia mówi o jedności i uważny czytelnik Biblii zauważy te rzeczy. A jednak ci sami chrześcijanie, którzy czytają tę samą Biblię, nie są jednością. Całe chrześcijaństwo bowiem jest podzielone na wiele różnych grup religijnych. Co więcej, w wielu kościołach, nie wiem dokładnie jak wielu, ale na pewno w jednym, za chwilę powiem, ludzie modlą się o to właśnie, o tą wspólną chrześcijańską jedność. Tym jednym kościołem, który na pewno takie modlitwy zanosi do Boga, to jest Kościół Rzymskokatolicki. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale co roku jest organizowany taki tydzień modlitwy o jedność chrześcijan i trwa on między 18 a 25 stycznia. W ramach tego tygodnia odbywają się różnego rodzaju konferencje, spotkania, różnego rodzaju nabożeństwa, których głównym tematem jest właśnie jedność chrześcijan, czyli tak zwana ekumenia. Jednym z organizatorów jest niejaka Rada Ekumeniczna, która również działa i w Polsce, i na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej czytamy, że ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych. Więc widzimy, że chrześcijanie są podzieleni. Znajdują się w różnych grupach religijnych. Skoro się znajdują w różnych grupach, to znaczy, że nie znajdują się w jednej. W tworzą tak właśnie, takie właśnie odrębne zbiory, które posiadają pewnie jakąś część wspólną, raz większą, raz mniejszą, ale nawet jeśli tych elementów, tej części wspólnej może jest tak, dużo elementów jest w części wspólnej, a mało w tym, co ich różni, to i tak okazuje się, że członkowie tych różnych społeczności religijnych na tyle wielką wagę przywiązują do tego, co ich dzieli, że nie są w stanie pójść na kompromis. A jeśli nawet, to w niewielkim stopniu. Temat szeroki jak rzeka i nie mam zamiaru teraz tutaj jakby rozważać tych wszystkich różnic, dlaczego tak się dzieje. Faktem jest, że grupy chrześcijańskie w Polsce, przynajmniej myślę, że na całym świecie tak jest, nie są jednością i nie potrafią dzisiaj się zjednoczyć. Tak zresztą było przez cały wiek Ewangelii i decydowały o tym różnice głównie w czym? W naukach. W związku z tym od jakiegoś czasu możemy zauważyć, że pojawiają się właśnie takie ruchy ekumeniczne, czyli ruchy zjednoczeniowe, które mają na celu podjąć próbę zjednoczenia chrześcijan lub w jakiś sposób przynajmniej ich połączenia, przynajmniej w jakimś stopniu. Jednak całe niebezpieczeństwo ekumenii tkwi właśnie w tym, że zakłada ona pójście na kompromis w sensie przekroczenia jego granic. To znaczy, szatan w ten sposób dąży do tego, żeby lud Boży tym najwyższym swoim wartościom nadał niższy priorytet. Najwyższym swoim wartościom, czyli prawdzie. W pewnych rzeczach może powinieneś sobie odpuścić, ale za to będziecie jednością. Będzie was więcej, więcej osiągniecie, stworzycie nowe relacje. Jednak pamiętajmy, że Pan Bóg nigdy nie idzie na ilość, tylko zawsze na jakość. Na ten temat rzuca nam trochę światła 2 Koryntian 13,8. To jest jeden z wersetów, który przy okazji tego wykładu, przygotowania do tego wykładu odkryłem. 2 Koryntian 13,8. Gdzie apostoł Paweł pisze tak. Nie możemy bowiem niczego zrobić przeciwko prawdzie, lecz tylko dla prawdy. Nie możemy zrobić bowiem niczego przeciwko prawdzie, lecz tylko dla prawdy. Czyli w domyśle wszystko tylko dla prawdy. Niczego przeciwko, a wszystko co robimy, dla prawdy. Komentarz do tego wersetu daje nam również brat Golke, Teraźniejsza prawda 1985, strona 19. Tu się trochę podeprę właśnie tymi sługami. Gdzie pisze tak. Nasze sumienie nie pozwoli nam na kompromis tam, gdzie zasady, czyli prawda i sprawiedliwość, wchodzą w grę, chociaż będziemy z zadowoleniem najbardziej ze wszystkich gotowi do kompromisu tam, gdzie nie chodzi o zasady. Czyli widzimy, co tutaj brat pisze, że każdy chrześcijanin powinien być gotowy i chętny zawsze pójść na kompromis, ale nie w znaczeniu przekroczenia jego granic. To znaczy nigdy tam, gdzie dotyczy on tych rzeczy najbardziej priorytetowych, najbardziej wartościowych, gdzie mówimy o prawdzie i zasadach sprawiedliwości. Przekroczenie granic kompromisu doprowadziło do jednego z przesiewań w wieku, żniwie wieku Ewangelii, które nazywamy kombinacjonizmem. Teraźniejsza prawda 1960, strona 38, mówi nam tak. W roku 1891 powstał prąd kombinacjonizmu zmierzający do kompromisu między prawdą a błędem, sprawiedliwością a niesprawiedliwością. Lekceważył on zasady, usiłując pozyskać jak największą ilość ludzi. Żądza pozyskania wielkiej ilości zwolenników, a nie lojalność dla zasad to charakterystyczna cecha tego kierunku. Tak więc ekumenia pod przykrywką pięknych haseł dla prawdziwie poświęconych tak naprawdę jest pułapką. To są oczywiście różne pomysły chrześcijan w różnych grupach religijnych na chrześcijańską jedność. I tak naprawdę nie ma znaczenia, co kto myśli. Nawet wam powiem, że nie ma znaczenia, co my tutaj myślimy i to, co ja nawet myślę na temat jedności chrześcijańskiej czy też jedności ludu Bożego. Bo znaczenie ma tylko to, co myśli Bóg, bo tylko Jego zdanie w tym się liczy. I tylko to, jak wyraził on to swoje zdanie na temat jedności przez Słowo Boże i przez swoich sług. A jak Bóg widzi jedność prawdziwych chrześcijan? To jak Bóg widzi tą jedność mamy zapisane właśnie w naszym podstawowym wersecie. I dlatego ten werset jest taki wyjątkowy. Nasz Pan mówi tak, aby stanowili jedno tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno. Te słowa są bardzo ważne, dlatego że w tych słowach nasz Pan definiuje, na czym dokładnie ta jedność chrześcijańska polega. Że to jest dokładnie ta sama jedność, jaka występuje między Nim a Jego Ojcem. Jezus modlił się, aby uczniowie, czyli ci wszyscy, których pozostawia na ziemi oraz ci, którzy za ich sprawą uwierzą w Niego, byli i trwali w jedności. Prosząc Boga, aby Jego uczniowie byli tak samo jedno jak On z Ojcem, tak naprawdę co Pan Jezus zrobił? postawił swoje relacje z Bogiem za wzór, że to dokładnie tak samo powinno wyglądać. Oczywiście mamy tu mowę o skończonym obrazie, bo jak wiemy dobrze, my dzisiaj nie jesteśmy taką jednością z Bogiem, jak nasz Pan, wtedy nawet kiedy żył na ziemi, był z Nim. No i tak naprawdę te relacje pokazują efekt końcowy, do którego powinniśmy dążyć, czyli ten skończony obraz. Ale do tego efektu końcowego powinniśmy dążyć za wszelką cenę. Czyli na początku tych różnych wspólnych elementów, kiedy przychodzimy do Boga, między nami grzesznymi i niedoskonałymi ludźmi, a doskonałym i sprawiedliwym Bogiem, ta część wspólna, która ma nas połączyć, będzie niewiele, no bo jesteśmy grzeszni i niedoskonali. Ale jeśli nadamy im odpowiedni priorytet, to zaczną nas one przyciągać w stronę Boga. I co więcej, przyciągać do tych, którzy idą tą samą drogą. Aż ostatecznie powinniśmy dążyć do tego efektu końcowego, jakim jest 100% zjednoczenie z Bogiem. Czyli żeby nie było żadnych takich rzeczy, które nas z Nim dzielą, czy w jakiś sposób różnią. To oczywiście wiemy jest stan, który osiągniemy dopiero w Królestwie. Kilka innych wersetów trzeba w tym momencie również przytoczyć, żeby poszerzyć niejako myśl naszego Pana, bo łatwo jest oczywiście zrozumieć, jak te relacje mają wyglądać, czyli jedność nasza a Boga, czyli człowieka a Boga. Tutaj z Bogiem nikt nigdy nie będzie dyskutował, bo On jest absolutny, jest po prostu ponad wszystkim, jest absolutnie doskonałą istotą. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy zaczynamy mówić o jedności między ludźmi, czyli jedności chrześcijańskiej, ta, która powinna łączyć prawdziwie poświęconych sobą. I przygotowałem kilka wersetów, które według mnie są najistotniejsze, żeby ten temat poszerzyć. Dokładnie 7 fragmentów. Przepraszam was bardzo, ale ja po prostu je odczytam i tak trochę jakby nie dam wam czasu, żeby je odnaleźć, więc zachęcam was może bardziej do posłuchania, a ktoś będzie chciał je sobie potem znaleźć, jak one w rzeczywistości w waszych przykładach wyglądają, to będzie to można uczynić pewnie później. Jeremiasz 32:39. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci. Rzymian 15:5-6. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością i myśli i jednością zdania. 2 Koryntian 3:11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Efezjan 4:3-6-13. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Filipian 1:27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I ostatni werset, to jest Filipian 2:2. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Występujące w tych wersetach zwroty związane z jednością można wyodrębnić i są one następujące. Jedno serce, jedna droga, jedność myśli, jedność zdania, jednymi usty, jednej nadziei, jedność ducha, jedność wiary i poznania Syna Bożego w jednym duchu, mając tę samą miłość. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. Myślę, że niczego nie pominąłem. Gdybyśmy te wersety zgrupowali tak tematycznie, to stworzyłyby nam się 2 zbiory, które łączą te wspólne myśli w 2 różne filary, można powiedzieć, jedności. Więc pierwszy zbiór tych myśli mówi o jedności myśli, jedności wiary, czyli nauk, jedności zdania, czy też jedności poznania Syna Bożego. A drugi filar jedności to jedność miłości, jedność serca, jedność ducha, jeden chrzest, który nam tutaj obrazuje przemianę serca, te reformy, które powinny dotknąć naszych serc i przemienić to serce. Tak więc te dwie rzeczy, jak dobrze wiemy, to 2 główne elementy, które powinny nas łączyć z Bogiem. I nie tylko, ale powinny w ogóle występować w naszym poświęconym życiu. A są to prawda i duch prawdy. Prawda jako jedność myśli, jedność wiary, czy też nauk i jedność zdania. Duch prawdy jako jedność ducha, jedność serca i jedność miłości. Potwierdza nam to również Jan 4:23-24, znane słowa apostoła Pana Jezusa. Zbliża się zaś godzina, nawet już nadeszła, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. I tylko takich pragnie mieć Ojciec. Bóg jest duchem i dlatego potrzeba, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Prawda i duch prawdy. Bardzo dwie istotne rzeczy, z których duch jest ważniejszy. Jest tutaj wymieniony na pierwszym miejscu i to o tym decyduje. Ale nie da się go osiągnąć bez prawdy. Oprócz tego zauważmy, że nasz podstawowy werset o jedności to fragment modlitwy arcykapłańskiej naszego Pana, gdzie w wersecie 21 cytowanym przez nas Pan mówi, aby wszyscy byli jedno. Więc to słówko aby również wskazuje nam na to, że jest to jakby wniosek z czegoś, z wcześniejszej myśli. Wniosek z wywodu naszego Pana, a właściwie z modlitwy Pana Jezusa, który się zaczyna w 17 wersecie. Czyli od 17 do 20 czytamy następujące słowa. Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Posłałem ich na świat, tak jak Ty mnie posłałeś na świat. Za nich ja sam siebie składam w ofierze, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie. Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. I 21 werset, aby wszyscy byli jedno. Czyli ten wniosek logiczny, jaki nasz Pan wyciąga, czy wyłania się z tych wcześniejszych słów. W jakim znaczeniu nas Pan używa zwrotu uświęć ich w prawdzie? No prawda ewidentnie odnosi się do nauk. A uświęcenie ewidentnie do ducha. Z tym, że prośba naszego Pana dotyczy uświęcenia czy prawdy? Poznania prawdy czy uświęcenia? Uświęcenie w prawdzie. Co oznacza, że celem jest uświęcenie, ale nie można go osiągnąć w żaden inny sposób, jak tylko dzięki prawdzie. Taką myśl też wyraża nam apostoł Paweł w 1 Tesaloniczan 4:3, gdzie mówi, taka jest bowiem wola Boża względem was, uświęcenie wasze. Więc zatem prawdziwa jedność to jedność wynikająca przede wszystkim z uświęcenia, czyli z ducha prawdy, z ducha Chrystusowego, który zawsze czerpie swoje siły i powstaje z prawdy. Dwa filary, na których zbudowana jest jedność chrześcijańska. Poświęćmy im troszkę czasu, dlatego że są one bardzo istotne i odgrywają bardzo ważną rolę nie tylko w naszym temacie jedności, ale również w całym naszym poświęceniu. Zobaczmy, jaką rolę odgrywa prawda w boskim planie. Trzeci list Jana 1:4. Nie ma zaś dla mnie, pisze apostoł Jan, większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Apostoł Jan mówi, że nie ma dla niego większej radości, jak to, co tutaj pisze, że słyszy, że żyją w prawdzie. Zauważycie, braterstwo, co on pisze? On nie mówi, że dla niego nie ma większej radości, jak dzieci Boże, które znają prawdę, tylko że żyją w tej prawdzie. O tym jeszcze sobie za chwilę powiemy. 1 Tymoteusz 2:4. Dwa cele Boga, które chce zrealizować w stosunku do człowieka. Myślę, że może tych celów jest oczywiście znacznie więcej, ale tutaj te dwa zostały wyodrębnione. 1 Tymoteusz 2:4. Który chce, czyli Bóg, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do czego doszli? Do poznania prawdy. Ten pierwszy cel już został zrealizowany. Wszyscy byli zbawieni, bo nasz Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Ale ten drugi jest dopiero przed nami. Jeszcze nie wszyscy doszli do poznania prawdy. Ale wiemy, że ten cel zostanie zrealizowany w restytucji. Poznanie prawdy nie spowoduje automatycznie uświęcenia, o którym mówi tutaj nasz Pan. Bo nie każdy wykorzysta, jak wiemy, w restytucji prawdę, żeby uświęcić swój charakter. Ale każdy ją pozna. I oczywiście Izajasz 11:9 mówi nam również o tym czasie, który jest przed nami. Czyli nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej górze świętej, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. Prawda ma więc kluczowe znaczenie, ten pierwszy filar, w boskim planie. Cała reformacja, o której niedawno rozmawialiśmy tak dosyć szczegółowo, Martin Luther, rocznica reformacji. Cała reformacja to właśnie wynik zderzenia się prawdy z błędem, konfrontacji tych dwóch rzeczy. Jak wielką wartość dla reformatorów w tym czasie stanowiła ta prawda? Byli gotowi oddać za nią życie. Chociaż teoretycznie mogli pójść zupełnie inną drogą, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce nie byli w stanie iść inną drogą. Dlaczego? Ponieważ byli tak głęboko związani i prawda była tak byli z prawdą, takie mieli relacje uczuciowe z prawdą, że nie byli w stanie zaprzeć się wartościom, które tak głęboko tkwiły w ich sercach. Ale z drugiej strony, chciałem zaznaczyć drugą stronę jeszcze teraz. Jak to jest, że chrześcijanie w wieku Ewangelii, właśnie ci reformatorzy, wyznawali różne nauki, co do których nie mamy żadnej wątpliwości, że były to nauki błędne i że wiele rzeczy jednak nie rozumieli, a jednak byli zwycięzcami w klasie małego statka. Istotą społeczności jedności z Bogiem jest nic innego oczywiście jak Duch Chrystusowy, czyli Duch Boży, Duch Prawdy. Nie można go jednak w żaden inny sposób osiągnąć, jak tylko korzystając z prawdy. Nawet niewielkiej, czasami niewielkiej ilości. I dlatego o ich zwycięstwie zdecydował stosunek do tej ilości prawdy, którą posiadali, którą Bóg pozwolił im zrozumieć i za którą też byli przed Bogiem odpowiedzialni. Więc nie ilość prawdy zadecydowała o tym i zadecyduje o naszym zwycięstwie, ale stosunek do tej prawdy. Jakie ty masz z nią relacje? Co cię tak naprawdę z nią łączy? Jak bardzo silnie uczuciowo jesteś z tą prawdą związany? Czy w ogóle ci zależy na tym, żeby ją poznać? Ilość prawdy może wpłynąć na to, jak bardzo się rozwiniesz, ale twój rozwój w ogóle jako chrześcijanina, jako poświęconego i twoje zwycięstwo w poświęceniu nie zależy od ilości prawdy, ale właśnie od tego, jaki masz do niej stosunek. Im silniej będziesz uczuciowo związany z prawdą, tym większą wartość będzie ona dla ciebie stanowiła i tym chętniej pójdziesz za jej głosem. Manna 19 czerwiec. Jeśli braterstwo czytacie na bieżąco mannę, to było całkiem niedawno. Komentarz brata Russella. Prawdziwe dzieci Boże miłują prawdę, ponieważ są z nią spokrewnione. Gdy stykają się z prawdą, uznają jej wartość, oceniają ją i rozmyślają o niej. One stwierdzają, że prawda jest taka jak Bóg. Jest manifestacją Jego chwalebnej dobroci oraz odbiciem Jego miłującego, dobroczynnego, mądrego i sprawiedliwego charakteru. Dlatego miłują prawdę i Boga, który ją dał. Zachowują ją w sercach i wciąż powtarzają. A kiedy w nią wnikają i podziwiają całą jej symetrią oraz piękno, to coraz bardziej usiłują przystosować swoje charaktery do tego samego wzoru piękna, a także starają się słowem oraz postępowaniem polecać ją drugim, aby także mogli być przez nią błogosławieni. Koniec cytatu. Czego dotyczy ten uczuciowy opis? Ten uczuciowy opis dotyczy relacji, jakie chrześcijanin ma lub powinien przynajmniej mieć z prawdą. W pierwszym zdaniu mamy napisane, powinien dzieci Boże są z nią spokrewnione, silne więzy. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno zdanie tutaj zawarte w tej mannie. Coraz bardziej usiłują przystosować swoje charaktery do tego wzoru. I tu jest właśnie całe sedno i istota poznania prawdy. Rozwój Ducha Bożego, który powstaje w wyniku podporządkowania swojego życia prawdzie, czyli przystosowania charakterów do tego wzoru, który został nam dany. Jest to nie tylko jedyny sposób na to, żeby rozwinąć Ducha Bożego, ale jedyny sposób, jedyny dowód na to, że my w ogóle posiadamy miłość do Boga. Znacie, braterstwo, taki werset, który mówi, jeśli mnie miłujecie, będziecie starać się poznawać moje przykazania? Znacie taki werset? Od razu wam powiem, pytanie podchwytliwe, nie ma takiego wersetu. A jaki jest? Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich będziecie przestrzegać. Tu nie chodzi o to po prostu, żeby je znać. To jest oczywiste z tego wersetu, że żeby je przestrzegać, musisz je znać. A znacie takie braterstwo, taki werset, kto zna moje przykazania, ten jest, który mnie miłuje? Nie ma też takiego wersetu. Jest z kolei werset, kto zna moje przykazania i przestrzega je, ten jest, który mnie miłuje. A znacie takie braterstwo, werset, taki werset, prawda jest w każdym, kto mówi, znam go? Nie będzie niespodzianki, również nie ma takiego wersetu. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Zwróćcie uwagę, prawdy w nim nie ma, chociaż mówi, znam go. Co podkreślają te wersety? Te wersety podkreślają, że prawda powinna być podstawą twojego postępowania. Nie może być tak, że to, co wiemy i to, jak żyjemy, to dwie różne nasze strefy, które strefy naszego życia, które nie mają kompletnie z sobą nic wspólnego. Czyli wyłania nam się ten najistotniejszy element z naszego życia chrześcijańskiego, który jest nawet ważniejszy od samej prawdy, a mianowicie Duch Prawdy, Boże usposobienie w nas. To jest ten element, który ostatecznie nada jedności chrześcijańskiej, jedności ludu Bożego, tego boskiego wymiaru. Bo dokładnie o taką jedność prosi nasz Pan w swojej modlitwie. Jeśli ktoś skupia się na przykład wyłącznie na naukach, na samej znajomości prawdy, ale jej nie praktykuje, nie żyje zgodnie z nią, To jak Biblia określa taką osobę? Że jest to człowiek nauczony w piśmie. Ten zwrot jest oczywiście zwrotem negatywnym, pokazującym negatywne postawy za czasów naszego Pana, gdzie pojawiali się właśnie ludzie określani, nauczeni w piśmie, którzy dobrze pismo znają. Problem jest taki tylko, że w ogóle tego nie stosują w swoim życiu. Nasz Pan mówi, Mateusz 23:3, mówią oni, ale sami tak nie czynią. Nauczony w piśmie to ktoś, kto oczywiście ma wiedzę, bo inaczej nie byłby nazwany nauczony, tylko że nie realizuje tych rzeczy w swoim życiu. Podchodzi do prawdy czy do nauk prawdy w sposób wyłącznie literalny, albo taki formalistyczny, albo tak po prostu naukowo, że to tak wszystko pięknie, ładnie się układa i pięknie, ładnie harmonizuje. Człowiek nauczony w piśmie to człowiek, który poświęcił wiele lat swojego życia na to, żeby poznać prawdę, żeby ją zrozumieć, tylko o czymś zapomniał. Spojrzał w lustro Słowa Bożego, zobaczył, jaki jest, zobaczył, ile tych rzeczy w sobie on powinien zmienić, tylko że zapomniał tych zmian w swoim życiu i w swoim sercu dokonać. Ktoś, kto nie rozwinął odpowiedniej miary Ducha Świętego stosownie do wiedzy prawdy, jaką posiadał. To nie jest mój opis, drodzy braterstwo. Tak opisuje apostoł Jakub w swoim liście kogoś, kto jest słuchaczem Słowa Bożego, ale nie wykonawcą. Żeby lepiej wam to zobrazować, przeczytam wam przykład, który jakiś czas temu wpadł mi w rękę. Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz z rodziną na miesiąc w podróż. W tym czasie domem opiekuje się młode małżeństwo. Dajesz im notę z opisem, jak dbać o dom w czasie waszej nieobecności, kiedy podlewać kwiaty i kiedy karmić zwierzęta. Zapisujesz im szczegółowe informacje dotyczące tego, że śmieciarka przyjeżdża w każdy piątek rano, więc wystawiajcie śmieci w czwartek wieczorem. Toaleta w piwnicy przecieka, więc zawsze trzeba odciąć główny zawór wody. Obojgu bardzo się ten wykaz spodoba i obiecują się trzymać tych wszystkich wskazówek. Miesiąc później wracacie do domu. Parkując samochód, zauważasz sterty śmieci, których nie wystawili przed dom. Kwiatki uschły, piwnica jest zalana, a w ogrodzie powstał cmentarz dla zwierząt. I wtedy ci tymczasowi opiekunowie naszego domu przychodzą do nas, mają notes i niezmiernie cieszą się ze spotkania z nami. Opowiadają, jak pomocne były twoje wskazówki. Poświęcili czas, żeby nauczyć się ich na pamięć. Wieczorami czytali je na głos i podkreślali najważniejsze fragmenty. Zaprosili nawet inne małżeństwa na wspólne studiowanie tego notesu. Jak wam się podoba ten przykład? Co byście powiedzieli na taką postawę? Myślę, że odpowiedzi na te pytania są oczywiste. Że tak jak nasz Pan mówi, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, tylko kto? Ten, co czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I jak nasz Pan powiedział, w owym dniu wielu mi powie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Smutne jest to, że nasz Pan nie mówi, kilku mi powie. On mówi, wielu. Prawda to coś więcej niż słowa. Prawda pokazuje ci, co powinieneś zrobić ze swoim życiem. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj właśnie żyjemy w czasach, kiedy jest różna ilość prawdy w różnych grupach religijnych. Mam nadzieję, że brat Adam mi wybaczy, że odniosę się trochę do jego wykładu, ale mnie trochę zmusił do tego, żeby odnieść się do tego wykładu, cytując fragmenty książek osób, które właśnie w tych różnych chrześcijan, których w tych różnych grupach religijnych są. I rzeczywiście cytaty i książki i autorów może to przykłady mało chrześcijańskie, zdecydowanie mało chrześcijańskie. Takich postaw z pewnością tam, w tych różnych grupach religijnych znajdziecie bardzo wiele, jeśli nie większość. Ale nawet jeśli znajdziecie tam większość w tych różnych grupach religijnych, większość takich przykładów, to znaczy, że to nie są wszyscy. Że jest jakaś część, która może zajmuje jednak inne postawy, dlatego ja chciałbym pokazać wam tę zdecydowaną mniejszość. Mniejszość ludzi, ludu Bożego, która może znajduje się, a myślę, że na pewno nie ulega wątpliwości, że znajduje się w innych grupach religijnych i są to ludzie poświęceni. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Jeśli tak, zachęcam do przeposłuchania fragmentu z Teraźniejszej Prawdy 2002, strona 62, brat Hedman. Ponieważ poświęceni obozownicy Epifanii są podobni do młodocianych godnych, możemy wyciągnąć rozsądny wniosek, iż to samo jest prawdą w odniesieniu do nich. Jest i będzie więcej takich, którzy przyjdą do prawdy parauzji, niż tych, którzy przyjdą do prawdy zarówno parauzji, jak i epifanii. A jeszcze więcej takich, którzy nie przyjmą żadnej z nich, a mimo to okażą się wierni swojemu poświęceniu. Ciekawy cytat brata Hedmana, prawda? Zauważyliście, że brat Hedman, kiedy pisze o poświęconych obozownikach epifanii, to mówi, że najwięcej osób jest ich poza ruchem prawdy, czyli nie najwięcej, powiedzmy, wśród nas. Ja bym nawet powiedział, że ich tutaj nie ma. To oczywiście są ci, którzy nie znają ani prawdy parauzji, ani epifanii, co dzieli są w różnych innych grupach religijnych. To nie są ci, którzy oczywiście odrzucili te nauki. Nasz brat Herman nie pisze o tych, którzy je odrzucili, tylko o tych, którzy ich nie przyjęli. Skąd oni się tam wzięli? Chciałbym się dowiedzieć. W tych innych grupach, o których pisze brat Herman. Mogli się tam rozwinąć w swoim poświęceniu, wyłącznie korzystając z prawdy. Bóg więc musiał im ją dać. I to w niezbędnej ilości, bo w żadnym innym wypadku nie rozwinęliby się jako poświęceni obozownicy Epifanii. Może to nie jest prawda tak szeroka i głęboka i w takiej ilości, jak my posiadamy w pismach brata Russella czy brata Johnsona, ale tak jak w przypadku małego statka, bieg Ewangelii, nie ilość prawdy decydowała o zwycięstwie w poświęceniu, ale stosunek, jaki masz do niej. Kiedy Gedeonici pili wodę, jedni oczywiście w czasie tej próby pili ją na stojąco, inni oczywiście na klęcząco, to pokazuje nam to nie ilość prawdy, jaką Bóg daje, tylko stosunek do prawdy, jaki ktoś posiada. Epifanicy, tom 5, strona 203. Tak jak w typie rozdzielenie zostało dokonane na podstawie sposobu picia przez nich wody, tak w antytypie rozdzielenie, jakie Bóg uczynił, w swojej decyzji było oparte na podstawie, jaką nowe stworzenia zajmowały w stosunku do prawdy. Więc poświęceni obozownicy Epifanii w różnych innych grupach religijnych, niezwiązani z prawdą parauzji i Epifanii, cenią sobie najwyraźniej tą niewielką ilość prawdy, niewielką w stosunku do tego, co my posiadamy, którą Bóg im dał zrozumieć. Są też przed Bogiem odpowiedzialni za tą część prawdy, którą Bóg im dał. Z pewnością posiadają też pewną miarę Ducha Świętego stosownie do ilości prawdy, jaką otrzymali. A więc ich życie, żeby mieć miarę Ducha Świętego, musi podążać w praktyce za prawdą, którą rozumieją i posiadają. Inaczej nigdy w życiu nie rozwinęliby się jako poświęceni obozownicy Epifanii i nigdy w życiu nie osiągnęliby zwycięstwa w swoim poświęceniu. Dlatego my również powinniśmy podchodzić z odpowiedzialnością do prawdy, którą Bóg nam dał, którą Bóg pozwolił nam zrozumieć. I powinniśmy do niej podchodzić z jakimś należytym szacunkiem. Mając na uwadze słowa naszego Pana, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej się będzie wymagać. Na co te słowa wskazują? Te słowa wskazują jednoznacznie, że Bóg wymaga od tych, który dał większą ilość prawdy, większego rozwoju, większej miary Ducha Świętego niż od tych, którym dał mniejszą ilość prawdy, czyli Bóg oczekuje, że ty rozwiniesz się bardziej. Dlatego możemy dzisiaj obserwować takie pozornie paradoksalne zjawisko, drodzy braterstwo. Pozornie, dlatego że tak naprawdę ono jest całkowicie normalne. A mianowicie można zauważyć, że postawy niektórych poświęconych osób z innych grup religijnych, mam na myśli tych poświęconych obozowników Epifanii, o których pisze brat Herman, z innych grup religijnych, które posiadają mniej prawdy, nie znają prawdy ani parauzyjnej, ani epifanicznej, są zdecydowanie bardziej chrześcijańskie i świadczą o posiadaniu większej miary Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, w przeciwieństwie do niektórych osób, które posiadają tej prawdy zdecydowanie więcej. Jak to jest możliwe? Jest taka sytuacja możliwa? Jak najbardziej. Tak się może zdarzyć tylko w jednym przypadku, kiedy nie wszyscy, którzy znają prawdę, robią z niej właściwy pożytek. A to jest bardzo ważne, bo od miary Ducha Świętego, którą zbudujemy na podstawie prawdy, którą nam dał, zależy nasze zwycięstwo. Od rozwoju charakteru. Zobaczmy, co pisze brat Jolly na temat poświęconych obozowników Epifanii i ich utraty stanowiska. Teraźniejsza prawda, 78, strona 60. Niektórzy z nich, z poświęconych obozowników Epifanii, wypadną z klasy poświęconych obozowników Epifanii. No, to już ja sobie dodałem. Do ogólnej klasy restytucyjnej. Z jakiego powodu? Z jakiego powodu oni wypadną? Jest tylko jeden powód. Z powodu braku dostatecznego rozwoju i posiadania nieprzyjemnych cech charakteru, a także niewalczenia z nimi dość stanowczo. Nie wiem jak wy, drodzy braterstwo, ale ja znam pewną część osób z innych grup religijnych, które nie znają ani prawdy parauzyjnej, ani epifanicznej. I muszę wam powiedzieć, że takie osoby, ta wąska część, nie ta część, o której mówił brat Adam właśnie, są bliskie mojemu sercu. I chociaż jedność poświęconych w tych różnych grupach religijnych musi się opierać na tym samym, na tej jedności myśli, jedności nauk, na bazie prawdy, którą oni tam posiadają, na tej ilości prawdy, którą posiadają, a także to, co ich musi łączyć, to jeden duch, to jednak nie jednoczymy się z nimi, prawda? Pomimo tego, że oni gdzieś tam trwają w jedności i są jako poświęceni obozownicy Epifanii, nie znający tej prawdy, to my się z nimi nie jednoczymy. No bo nie spotykamy się na wspólnych zebraniach z braćmi poświęconymi, z adwentystami, czy zielonoświątkowcami, czy baptystami. A nawet gdybyśmy ich tylko wyodrębnili, tych właśnie naszych braci poświęconych obozowników Epifanii. Z jakiego powodu się z nimi nie jednoczymy? Z powodu różnic w poglądach, z powodu różnic w naukach, właśnie z powodu różnic w tym pierwszym filarze, jeśli chodzi o prawdę. A szczególnie dotyczy to nauk, które my posiadamy. Nauki wynikające z pism brata Russella i brata Johnsona. I chociaż przejawiamy jednego ducha, to właśnie nie mamy tej jednej wiary. Ani też nie mamy jednej nadziei. Bo o ile większość chrześcijan, tak myślę, wierzy w wieczne życie w Królestwie Bożym, to jednak inaczej rozumiemy tą nadzieję. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład ta nagroda niebieska, niebiańska w niebie już mnie dzisiaj nie dotyczy. Tak więc, żeby zaistniała dzisiaj między nami jedność, między nami poświęconymi, znającymi prawdę parauzyjną i epifaniczną, a tymi, którzy jej nie znają, ale gdzieś tam jednak są, bo o nich pisze brat Hedman, to są dwie możliwości. Pierwsza możliwość, że oni zrozumieją też prawdę i wtedy będziemy już jednej wiary i też jednego ducha, bo już dzisiaj musimy być jednego ducha. Albo druga rzecz, musiałbym iść na kompromis. A ja jednak na ten kompromis nie chcę iść. Dlatego, że ta prawda, którą znam, podana przez tych sług, stanowi dla mnie bardzo wysoki priorytet. To są rzeczy o najwyższym priorytecie w moim życiu. Dlatego nie chcę z nich zrezygnować i nie zrezygnuję z nich na poczet tej wspólnej jedności. Dlatego jeśli chodzi o jedność między chrześcijanami z różnych grup religijnych, to dzisiaj oczywiście, jak dla mnie to jest ona nierealna. Ale chociaż mogę nie mieć jedności, takiej pełnej zażyłości z tymi osobami, to jednak darzę ich miłością braterską. Właśnie z tego powodu, jakiego ducha oni przejawiają. Możemy jednak braterstwo oczekiwać z pewnością, że skoro ziemia ma być napełniona prawdą, tak jak morze wodami, to kiedyś będziemy tej jednej wiary. I że Bóg zbierze, zanim rozpocznie się inauguracja nowego przymierza, Bóg tą klasę jest w stanie skompletować z różnych grup, tak jak jest ona rozrzucona po różnych grupach religijnych. Co ich połączy wtedy? Wspólny duch. Ten drugi filar jest zupełnie, znacznie bardziej istotniejszy. Czyli jeden duch ich połączy, a chwilę później, bo się rozpocznie nowe przymierze, pełnia prawdy. Znowu krótkie podsumowanie. Więc chrześcijańska jedność na pewno musi się oprzeć na prawdzie, na tej jednej wierze, na zgodnych naukach, na wspólnym zdaniu, na jednej myśli, bo to, co ma łączyć lud Boży, to właśnie prawda. Bądźcie jednej myśli, jednego zdania, jednego zrozumienia. Ale nie to jest najistotniejsze, bo Bóg nam dał poznać prawdę w pewnym określonym celu. A mianowicie prawda jest narzędziem do osiągnięcia ducha prawdy, czyli ducha Chrystusowego. Nasz Pan nazywa to uświęceniem. I znowu to krótkie podsumowanie pozwala nam przejść do tej drugiej części naszego tematu, a mianowicie jedność w danej grupie chrześcijańskiej. Czyli mamy różne grupy, które jak wiemy między sobą nie są zjednoczone, ale jak to wygląda w każdej z tych grup? I między innymi jak to wygląda u nas? Jeśli więc takie warunki są spełnione, że każdy brat i każda siostra zna prawdę, że ją rozumie, w takiej ilości, jakiej Bóg pozwolił nam oczywiście poznać, że kocha tę prawdę, czyli przejawia miłość prawdy, w związku z czym ta miłość nada tej prawdzie bardzo wysoki, a powinien dać najwyższy priorytet. Następnie praktykuje, a na tyle, na ile praktykuje tej prawdy, na tyle napełnia się Duchem Świętym. W sercu takiej osoby dochodzi do głębokich reform i przemian, to właściwie trzeba powiedzieć, że jest to sytuacja idealna. Ale czego chcieć więcej? Właśnie tak by było idealnie. Tylko Biblia, rozum i fakty mówią nam, że nie ma takich idealnych sytuacji. I że w obecnych warunkach dozwolenia na zło, wtedy kiedy jeszcze nie rozpoczęło się Królestwo Boże, nie ma takiej idealnej społeczności. Nie ma idealnej społeczności, nie istnieje idealny zbór. Jak również my sami nie jesteśmy jeszcze idealni. Dlatego Bóg nie patrzy na to, czy jesteś idealny. Bóg patrzy na to, czy się starasz, czy dążysz do tego celu, czy z odpowiedzialnością sprawujesz swoje zbawienie. Drodzy braterstwo, gdybyście czytali te wersety troszkę wolniej, które czytaliśmy na temat jedności, to zauważycie, że one nie tylko mówią o jedności, ale jest to seria próśb i napomnień ze strony apostoła Pawła, żeby się starać. Apostoł Paweł pisze, starajcie się zachować jedność ducha. Proszę was, bracia, abyście byli jednomyślni i nie było między wami rozłamów. Doskonalcie się, weźcie sobie to napomnienie do serca. To są słowa apostoła Pawła. Pisząc o tym, że lud Boży ma się starać, co apostoł Paweł ma na myśli? No nic innego, jak tylko podjęcie wysiłku, żeby tą prawdę poznawać, żeby ją studiować, żeby się nią napełniać. Co pisze do Tymoteusza? Trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Badajcie się pism. Bądźcie napełnieni duchem. Jest wiele innych takich fragmentów Biblii, które pokazują nam, że my się powinniśmy w tym właśnie starać, że to powinien być nasz wysiłek. Ale chociaż w tych wielu fragmentach apostoł zachęca nas, w tych odczytanych wersetach, do tego, żeby się starać o tą jedność, czyli starać się o swój własny rozwój, to jednak w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, werset 19, pisze jakże odmienne słowo. Posłuchajcie, braterstwo. 1 Koryntian 11, 19, również myślę, że znacie te słowa, nowy przekład. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę, zresztą muszą być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Apostoł Paweł, pisząc te słowa, dobrze zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy pójdą za tym jego głosem odnośnie starania się, że nie każdy pójdzie za jego prośbą. W związku z tym nie każdy będzie się starał, nie każdy będzie się starał poznawać prawdę, nie każdy będzie trwał przy tych naukach. Nie wszyscy też napełnią się duchem Chrystusowym, duchem prawdy. Niektórzy tego ducha zagaszą, niektórzy mogą go pozorować, przybierają pozór pobożności. I co w takiej sytuacji? Co w takiej sytuacji, kiedy jest taka społeczność? W takiej sytuacji, chociaż taka społeczność trwa, to w miarę upływu czasu stopniowo pojawia się między braćmi rozdźwięk, jeśli jest taka sytuacja. Stopniowo będzie ulegać zmianie ta wspólna część, która nas łączy. Bracia zaczną zmieniać priorytety. U kogoś miłość do prawdy zacznie wzrastać, a u kogoś słabność. A u kogoś ta pierwsza miłość całkowicie pójdzie w zapomnienie. Ktoś się będzie napełniał duchem, a ktoś inny będzie go gasił. To wszystko odbije się na różnych postawach, jakie bracia będą zajmować w różnych sytuacjach. A co za tym idzie, odbije się na wzajemnych relacjach. W wyniku tego z biegiem czasu bracia mogą na tyle oddalić się duchowo, że utrzymanie jedności na dłuższą metę stanie się po prostu niemożliwe. Przychodzi trudne doświadczenie, o którym pisze apostoł Paweł i objawia co? Brak jedności ducha między braćmi. Dwa domy zbudowane i wypróbowane, z zewnątrz wyglądające no identycznie, właściwie ciężko poznać, jaka jest między nimi różnica. Ale kiedy przychodzi doświadczenie, właśnie kiedy przychodzi powódź, kiedy przychodzi to trudna burza, to wtedy pokazuje się różnica między tymi domami. Dlaczego zatem Bóg dozwala na podziały i rozerwania między braćmi? Skoro z jednej strony nas zachęca, a z drugiej strony dozwala na to, żeby taka sytuacja miała miejsce. Ponieważ dalsze utrzymywanie jedności w takiej sytuacji, tej najbardziej skrajnej, nie jest już zgodne z Jego wolą. Bo nie jest już to ta jedność, o którą prosi nasz Pan. Co więcej, przynosi szkodę ludowi Bożemu. Dlatego apostoł Paweł mówi, muszą być rozdwojeni. Pamiętajmy, że celem jest uświęcenie ludu Bożego. I tak naprawdę o to właśnie prosi nasz Pan. O uświęcenie. Jeżeli więc realizacja tego procesu jest zagrożona, albo się zatrzymała w jakiejś społeczności, albo, nie daj tego Boże, zaczyna się cofać, to Bóg podejmie swoje działania, żeby ten stan zmienić. Dwa cytaty z brata Russella. Reprint, czyli przedruk 5501. Brat Russell pisze tak. Gdzie społeczność ducha, zwróćcie uwagę, braterstwo, społeczność ducha, nie może być utrzymana w takich razach, wspólne zgromadzanie się nie jest pożądane ani nie zgadza się z boskim rozporządzeniem, czyli nie jest już zgodne z jego wolą. I reprint 5147, z owoców ich poznacie je, Mateusz 7,20. Klasy osu i cierni nie są latoroślami winnego krzewu, bez względu jak bliską styczność mają z rzeczami religijnymi. Nie przynoszą właściwego pożytku latoroślom winnym, lecz przeciwnie, szkodzą ludowi Bożemu. Myślę, że się nie pomylę, kiedy powiem, że większość z was, jak tu siedzi na tej sali, pochodzi ze zborów, które w ostatnim czasie się podzieliły. A jeśli nawet nie, to pochodzi ze społeczności, ze zborów, które zerwały i jedność, i społeczność ze świeckim ruchem misyjnym Epifanią. Utrzymanie jedności, którą mieliście wcześniej, okazało się jednak niemożliwe. Czyż nie? Bracia i siostry, za wszelką cenę powinniśmy pogłębiać nasze relacje z Bogiem i z naszym Panem. Czyli utrzymać tą jedność z Bogiem i z naszym Panem przez prawdę i ducha. To jest nasz cel. Ale Biblia podaje, że nie zawsze uda się utrzymać między braćmi. Że mogą przyjść doświadczenia, na które Bóg w swojej mądrości dozwoli i dochodzi do rozerwania społeczności. Żeby się przed tym zabezpieczyć, co trzeba zrobić? To, co apostoł Paweł pisze. Starać się. Musisz się starać. Starajmy się więc przede wszystkim o nasz własny rozwój, o nasze uświęcenie. Wtedy ta jedność, te głębokie braterskie relacje będą się tworzyć niejako automatycznie, naturalnie. To będzie naturalna konsekwencja naszego wysiłku wtedy, kiedy rozwijamy się w naszym poświęceniu. Jedność jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ daje wspaniałe błogosławieństwa, których lud Boży nigdy nie osiągnąłby, gdyby powstał sam. Więc po to Bóg zachęca braci do tego, żeby nie opuszczali społecznego zgromadzenia, nie opuszczali wspólnych zebrań, bo wtedy osiągną korzyści, jakich nie osiągnęliby w pojedynkę. Pod warunkiem, że w społeczności, które są, jest ta prawdziwa jedność w duchu i w prawdzie. Bo o właśnie o taką jedność prosi nasz Pan. Bo Bóg szuka tylko takich, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego ze wspólnych rozważań, których Go również ja sam pragnę. Dziękuję za uwagę.